Czas zacząć na zegarach, godzina 12.13. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy Kurier w samo południe od w poniedziałek, po niespotykanym weekendzie, którego nikt nie mógłby przewidzieć i którego scenariusz, gdyby ktoś układał wcześniej, chciał go prezentować jako poważną analizę możliwego rozwoju wypadków w Rosji, to nie zostałbym uznany za zbyt poważną osobę. Na to wszystko się wydarzyło. Bunt wagnerowców, działania Prigożyna, działania rządu rosyjskiego. Rosja i tym samym świat na chwilę się zatrzymały i popatrzyły ze zdumieniem na to, co się dzieje w największym państwie na świecie, w państwie, które ma największy arsenał jądrowy. Nie wiemy jeszcze do końca, co z tego wyniknie, aczkolwiek pojawiały się już pierwsze głosy na zachodzie Europy, szczególnie, że trzeba docenić Putina, bo nie wiadomo, co jeszcze może być i może lepiej jakoś cementować, wzmacniać tą władzę Putina, bo już lepszy Putin niż chaos. Tak na przykład brzmi w ten deseń, brzmi wypowiedź ministra spraw zagranicznych Luksemburga i obawiam się, nie będzie to ostatnia wypowiedź w tym duchu idąca. Weekend mieliśmy spędzać zupełnie inaczej, politycznie oczywiście, pod znakiem konwencji programowych. Wszystkie partie duże albo średnie imprezy zorganizowały, większość duże imprezy i ważne dla tych partii imprezy. Wszystko to w zasadzie przeszło niemalże niezauważone, bo właśnie Rosja zajęła cały czas antenowy. No i o tej polityce krajowej w cieniu tych przedziwnych wydarzeń z soboty będziemy teraz omawiać. Naszym gościem dr Józef Orzeł, były polityk, analityk, dziennikarz, prezes klubu Ronina. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja myślę, że warto najpierw jednak parę słów na temat tego, co w Rosji powiedzieć, bo jakoś nie wydaje mi się, żeby mainstream opowieści o tym, co się stało, trafiał w sedno, a wydaje się, że rzecz jest dość prosta. Jakby pomyśleć o Prigożynie jako o jednym z oligarchów, to po prostu była to jeszcze jedna runda rozgrywek między oligarchami a Kremlem. Przy czym poprzednie były dość proste, czy łatwo dawało się przewidzieć. Oligarchowie albo ginęli, albo coś im się działo, albo ustępowali i przyjmowali warunki kremlowskie. Czasem też uciekali za granicę, co też nie do końca dobrze się dla nich kończyło. Tutaj była rozgrywka troszkę bardziej skomplikowana, bo nie tyle między Prigożynem a całym Kremlem, a dowództwem armii, ponieważ to armia, nie tyle cały Kreml, ile armia chciała przejąć majątek Prigożyna, czyli grupę wagnerowców. I oto Prigożyn walczył, żeby tego majątku nie oddać, a ponieważ miał siłę zbrojną, w przeciwieństwie do innych oligarchów, to po prostu zademonstrował, co potrafi, a wtedy się okazało, że Rosja poza frontem jest pusta, po prostu bezbronna. No ale nawet, bo gdyby poszedł dalej, to z jednym wyjątkiem kwestii tego, dlaczego armia nie zdecydowała się na naloty na tę grupę, ale nie helikopterów, bo te łatwo strącić, a samolotów szturmowych czy myśliwców bombardujących, to byłoby po tej grupie, bo obrony ta grupa Wagnera przed takim uzbrojeniem nie miała. Natomiast gdyby do tego nie doszło, bo nie było takiego rozkazu, żeby ich zlikwidować, bo było jednak, jak rozumiem, droga negocjacji była otwarta. Gdyby zajął Moskwę, bo by ją zajął, bo Rosgwardia, która tam miała bronić, byłaby za słaba. Po prostu to nie jest wojsko, które by mogło. To w ogóle nie jest wojsko. To taka bardziej coś między WOT-em a policją. Źle wyszkoloną w dodatku. No zająłby Moskwę i co? Zająłby Kreml i co? I by rządził? I by opanował aparat? Tutaj jasne było, że to jest demonstracja dla negocjacji. One się zakończyły, nie wiem, czy tak jak Prigożyn chciał, czy inaczej, ale będzie mógł z częścią, pytanie jaką, przez tą Białoruś przejść tam, gdzie chce, czyli tam, gdzie się zarabia, czyli do Afryki, bo nie sądzę, żeby chciał zmierzyć się znowu z Ukraińcami, wychodząc z Białorusi. Zresztą niecała jego grupa by tam mogła walczyć, pewnie połowa albo jedna trzecia. I z taką pewnie grupą będzie chciał iść do Afryki. Zobaczymy, czy to tak się skończy, jak mówię.
No i teraz jest bardzo trudne zadanie, bo trzeba jakoś taktownie przejść, nie wiem, czy może nie trzeba, ale może wypadałoby przejść do tego, co było w cieniu, czyli polskiej sceny politycznej. To będzie mało zgrabne przejście, akordy się nie będą zgadzać, ale zapytam
to zróbmy wspólny krok teraz, lewą nogą wspólnie przejdźmy przez tę przepaść
i jesteśmy w Polsce. I w Polsce, jak to w Polsce, niewiele się zmienia. Otwieramy dzisiaj Gazetę Wyborczą, a tam Sondaż Obywatelski i jeden prosty przekaz. Opozycja albo idzie razem, albo oddaje PiS-owi władzę na lata. Jakby można powiedzieć, w Polsce, w świecie dzieje się dużo, a w polskiej polityce od paru miesięcy nic nowego.
To jest nudne akurat, ponieważ według takich analityków bardziej niezależnych, znaczy stojących po stronie obozu rządzącego, ale bardziej niezależnych, jest wręcz przeciwnie. Jeśli opozycja chce wygrać, to musi właśnie szanować tych swoich koalicjantów, nie walczyć z nimi. I tak znajdą się potem we wspólnym obozie, ale to ich problem. No, jak chcą mieć gorszy wynik, no to będą mieli, ponieważ może to się skończyć tym, że koalicjanci zejdą poniżej progów wyborczych.
Nie bez kozery ten artykuł z Wyborczej wybrałem, nie tylko że on dzisiaj jest na jedynce tejże gazety, ale dlatego, że wiele osób mówi, także komentatorów, że właśnie teraz, jeżeli Donald Tusk miałby zwasalizować całą opozycję na lewo od PiS-u, no to właśnie teraz, właśnie konsumując efekty sondażowe i polityczne marszu 4 czerwca.
No tak, no ale co z tego? Jakby, znaczy myślmy teraz jak dobrzy opozycjoniści, tak? Którzy chcą obalenia rządów PiS-u i zwycięstwa rządów opozycji. Jeżeli się pokazuje, że wzrost notowań Platformy po tych marszach i pewnie jeszcze troszeczkę będzie szedł do góry i się zatrzyma, ten marsz powoduje mniejsze notowania koalicjantów, a to oznacza, że suma mandatów, jeśli by szli oddzielnie, a będą szli oddzielnie, bo to już jest kompletnie nierealne, że oni wejdą na listy PiS-u, ponieważ Lewica nie może tego zrobić, ponieważ przestanie być Lewicą, jeśli będzie z list PiS-u, na co zresztą Platforma ma dużą ochotę, bo Tusk szedł na lewo bardzo, bardzo wyraźnie, szczególnie jeśli chodzi o sztandarowe hasło Lewicy, legalna aborcja do 12 tygodnia, no to on już sobie to przywłaszczył. A nie ma siły na to, żeby koalicja PSL-u i Hołowni, zwana przeze mnie PSL 250, dostała mniej niż 5%. PSL potrafi dostać 5% w wyborach i to pokazywał wiele razy, no więc co najwyżej Hołownia wejdzie na listy PSL-u i dostanie symboliczną ilość miejsca, jeszcze mniej mu się uda zdobyć mandatów, czyli to będzie PSL z małą Hołownią.
Czyli co PSL zrobi z Hołowni Kukiza, czy tak, zrobi Hołownię w Kukiza?
Tak. Nawet jakby Kosiniak-Kamysz nie chciał, to taka jest logika po prostu, bo Hołowni będzie ubywać, ponieważ on miał być lepszą platformą, a w tej chwili lepszą platformą jest Platforma Tuska, więc numer się nie udał. Nie jest to wina Hołowni po prostu. On to zakładał, kiedy Tuska tu nie było. Tusk wrócił, okazał się dużo bardziej pracowity, energiczny, przedsiębiorczy, pomysłowy, zdeterminowany i tam wszystko, niż nawet był przed wyjazdem do Europy, gdy był premierem. Tego się Hołownia nie spodziewała i no i tak się skończy, jak się kończy. Ale poniżej 5% PSL-y nie zejdą. Dalej na to można patrzeć, powiedzmy, ze spokojem i z dystansem, co oni tam robią, bo nie ma to dużego znaczenia. Tak i tak wygląda na to, jeżeli nie będzie jakiegoś przełomu, jeżeli coś się nie wydarzy niesamowitego, że te wybory nie przyniosą wyniku, znaczy nie przyniosą nowego, stałego, stabilnego rządu, ani opozycja, ani PiS nie zdobędą większości 231 mandatów i Konfederacja zarządzi tak czy inaczej wybory przyspieszone, przy czym pytanie, w jaki sposób to zrobi, bo może na przykład poprzeć którąś ze stron, żeby wybrać premiera rządu, który w tym momencie dostanie większość głosów, po czym od następnego głosowania razem z opozycją będzie głosowała przeciwko i w Sejmie rozwali ten rząd, a razem z jakąkolwiek opozycją, znaczy są dwa przypadki. Opłaca się Konfederacji bardziej poprzeć rząd PiS-u niż rząd Platformy, dlatego że to PiS jest jej bardziej na prawo rywalem, w związku z czym to ten rząd, czyli ten PiS trzeba wykończyć. I jeśli poprą, powiedzmy, Morawieckiego na premiera, a potem będą razem z Platformą i z opozycją głosować za każdym razem odwrotnie, a co więcej przeciw. A co więcej, będą zgłaszać i będą wygrywać projekty ustaw skierowane przeciwko PiS-owi czy polityce PiS-u, no to będą mieli większość pozwalającą na odrzucanie weta prezydenta razem z Konfederacją i w ten sposób Konfederacja doprowadzi do przyspieszonych wyborów, o których się mówi, że będą razem z europarlamentarnymi i samorządowymi i że w tych drugich wyborach przyspieszonych Konfederacja dostanie jeszcze więcej, ale wtedy zacznie się dla niej problem. Będzie miała, powiedzmy, 70-80 mandatów, czy bardzo dużo. Jeżeli się zdecyduje na rząd z kimś, no to koniec Konfederacji antysystemowej i zaczną się zwykłe problemy partii współrządzącej, odpowiedzialność za wszystko na nie spadnie i opozycja silna, bo czy to będzie PiS czy Platforma, opozycja będzie silna, a jeszcze PiS będzie miał 2 lata prezydenta, no to Konfederacja będzie się sypać, bo nie jest żadną zintegrowaną partią. Jak dostanie dużo mandatów, to przywódcy nie zapanują nad tylnymi szeregami, nie wiadomo, co z nimi będzie. Przez pół roku ta Konfederacja według mnie się utrzyma, ale potem zacznie się sypać. Czy dalej będzie w opozycji, czy z kim się zwiąże, co będzie sztuczne, nieprawdziwe i kompletnie sprzeczne z tym, czym Konfederacja jest. Czyli to jest następny leper po prostu, czyli samoobrona.
Panie doktorze, jeszcze zapytam o sytuację w partii rządzącej. Nowy szef sztabu, nowy sztab znacznie mocno poszerzony, także środowisko premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsza konwencja w Turowie, w Bogatyni mówiąc dokładniej, na tle kominów elektrowni Turów. Widać jakieś nowe sygnały, nowe kierunki, nową jakość w kampanii partii rządzącej?
Ja widziałem jeden ogromny błąd. Oglądałem tę transmisję z Bogatyni w Polsat News. I tam było w prawym górnym rogu napisane zdjęcie organizatora. Czyli nie była to transmisja Polsatu, tylko była to transmisja PiS-u. I widziałem 3 czy 4 ujęcia tylko, mniej więcej, i one wyglądały tak. Pierwsze to był Jarosław Kaczyński przemawiający na tle tam 30-osobowego orszaku z tyłu, jak zwykle. Drugi to były kominy. Trzeci to były jakieś inne elementy fabryczne. A czwarte to było pierwsze 8 rzędów. A widziałem się potem z Antoniem Macierewiczem wieczorem, a on mi mówi, że tam było ponad 14 tysięcy ludzi, a te ujęcia pokazywały 500, nie więcej.
A może jest tak, że po prostu pan marszałek senior Antoni Macierewicz ma urzędniczy optymizm?
Może, ale mówię, co było straszne. Słyszałem przed tym spotkaniem, że ma być 3000 ludzi zwiezionych i 3000 miejscowych, no więc 6000. Nie widziałem, widziałem 500 osób. No więc to dramat w porównaniu z tym, na przykład, znaczy nie było żadnego ujęcia, oglądałem z, no niecałą godzinę. Nie było ujęć z góry, tak jak na przykład to był Poznań chyba, czy Wrocław.
Wrocław.
Tam cały rynek, absolutnie pełny i takie malutkie ogonki w ulice narożne. Więc widać było, że to jest bardzo, bardzo duży tłum. Aha, więc to słabo. I nie bardzo mi się podoba to, że PiS sam chce tworzyć relacje. To miało tę zaletę, że można było przerywać tę transmisję slajdami, które pokazywali na przykład, kiedy Kaczyński mówił, chyba Kaczyński, chyba nie Morawiecki, o tym, że wokół za granicą niemiecką i czeską jest kilkanaście kopalni węgla brunatnego, to można to było tę mapkę pokazać, jeden mały Turów, a tam naokoło cała masa tych kopalni, którym nikt nie protestuje. To było dobre. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o przekaz, bo chyba jak rozumiem pana to pyta, to jest tak. Tusk idzie w język mało powiedzieć zero-jedynkowy, albo my, albo PiS, ale idzie w język no właściwie barbarzyński. To już nie jest język przyjęty przez polityków w normalnych krajach. To był tam seryjni zabójcy i tak dalej o PiSie.
Ale też Tusk chyba nie uważa PiSu za naturalnych czy normalnych wrogów politycznych, tylko za...
No właśnie, ale co to oznacza, że nie uważa Polski za normalny kraj, ponieważ połowa elektoratu opowiada się za PiSem. To znaczy, że połowa Polaków to dla niego nie są ludzie, jak rozumiem, nie są obywatele. W każdym razie to nie są pełnoprawni mieszkańcy normalnego kraju. Więc to nie wystarczy powiedzieć, że PiS zepsuł kraj i kraj jest nienormalny. Nie. Połowa Polaków popiera ten obóz. Po prostu mamy kraj podzielony na dwie części. I ja nie myślę o tym, że zwolennicy Platformy to nie są ludzie, ani nie są to ludzie o obywatelskich prawach. I mi się tak samo to należy, bo w ten sposób Tusk kwestionuje same wybory, no bo jeżeli PiS jest nienormalny, to nienormalni są jego wyborcy, w związku z czym nie należy im się prawo wyborcze, to nie są obywatele. Zresztą to, co sam pan, od czego pan zaczął, że wyborczej jest sondaż obywatelski, tak? To znaczy, że obywatele są po tamtej stronie tylko.
Na przykład, to może wnioskować to już na koniec, panie doktorze, naszym gościem Józef Orzeł. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze takie szanse albo rezerwy, żeby jakoś tą kampanię zrestartować i no, zatrzymać to, co widzimy od kilku tygodni, czyli jednak wyraźne takie wzrosty Platformy? Tutaj nie można już mówić o błędzie statystycznym czy o jakichś wyjątkach, tylko mamy ewidentny trend rosnący, no i trend stabilizacji albo nawet delikatnej erozji bazy wyborczej czy chętnych głosujących na Prawo i Sprawiedliwość.
No, tu jest problem gigantyczny, mam nadzieję, że zdążymy go omówić. Mianowicie to jest problem taktyki, ale i widzenia rzeczywistości przez PiS. Pytanie, polaryzacja, czyli gramy przeciwko, mamy jednego przeciwnika, którym jest Tusk i jego Platforma i cała ta opozycja tam za nim schowana, i czyli gramy na dalej, tak jak Tusk, na jak najgłębszy podział. Kłopot polega na tym, że właśnie Tusk tym językiem idzie na taki podział, czyli według Tuska polaryzacja służy opozycji. No, według sztabu, przynajmniej sztabu poprzedniej postaci, tego, którym dowodził Tomasz Poręba, polaryzacja służyła PiS-owi. Tak nie może być, chociaż spotkałem jednego europosła PiS-u, który powiedział coś, co zatkało mnie. Powiedział, że polaryzacja służy obu stronom. Otóż to nie jest tak, że obie strony mogą wygrać, bo popisu już nigdy nie będzie. Więc albo polaryzacja albo służy PiS-owi, albo opozycji. Według Tuska służy opozycji, a stracił PiS wobec 2019 roku, wtedy w wyborach miał 43,5, teraz jest 36-37, parę procent. I o te parę procent powinien zadbać PiS, a to trzeba do nich zacząć mówić innym językiem, inną narracją. To jest ta grupa, która nigdy nie zagłosuje na opozycję, ale może zostać w domu, która kiedyś na PiS głosowała i się rozczarowała. Więc tu trzeba, według mnie polaryzacja PiS-owi nie służy. To jest główny problem, ale ja nie jestem decydentem i nie chciałbym nim być, tylko się temu przyglądam. To jest pytanie dla PiS-u. Tak było w różnych wyborach, że Kaczyński i Jarosław w ostatnim czasie kampanii szedł w stronę środka. Pytanie, czy PiS teraz w stronę tego środka pójdzie, czy będzie trwał przy tym, że polaryzacja służy także PiS-owi.
I to jest pytanie, na które będzie musiało sobie odpowiedzieć kierownictwo partii rządzącej, o czym mówił dr Józef Orzeł, socjolog, przewodniczący, prezes klubu Ronina. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, Łukaszu. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia.
Do usłyszenia.